Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I będziemy czytać może cały pierwszy rozdział przeczytamy. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej, do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiężców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję Ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, ale zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Paweł zaczyna od takiego stwierdzenia, że pisze do Tymoteusza, który jest prawowitym synem w wierze. To jest ciekawe określenie. Bo to, że Paweł pisze o Tymoteuszu, że zrodził go na przykład, nie, w więzieniu i że jest jego synem w wierze, to pisze w kilku miejscach. Ale tutaj pisze o synu prawowitym. I to jest interesujące stwierdzenie, dlatego że jeżeli tak, to może oznaczać, że istnieje również nieprawowici synowie w wierze. I to tak jakby było porównanie do tego, co my znamy. Do tego, co my znamy z doświadczenia. To znaczy, są synowie w rodzinach, są synowie biologiczni, którzy są prawowici i którzy są nieprawowici. I najwyraźniej Paweł mówi, że ten Tymoteusz, którego on zrodził, jest synem prawowitym, to znaczy takim, który urodził się w rodzinie, który został zrodzony w wierze, rzeczywiście, i jest w związku z tym prawowitym dziedzicem tego wszystkiego, co gwarantuje zrodzenie w tej rodzinie. bo gdybyśmy rozważyli właśnie to, że istnieją synowie prawowici i nieprawowici, to znaczy, że prawowici dziedziczą, nieprawowici nie dziedziczą. I kiedyś tam, dawno temu jeszcze, mówiono, że istnieją synowie czy dzieci, tak to się mówiło, z prawego łoża i z nieprawego łoża, nie? Jedni dziedziczyli, a inni nie mieli tego przywileju. I to tak wygląda, jakby byli ludzie, którzy się zrodzili rzeczywiście i oni dziedziczą, i byli tacy ludzie, którzy się zrodzili, ale niekoniecznie naprawdę, i oni nie dziedziczą. Tymoteusz zrodził się rzeczywiście. Został zrodzony przez Pawła w tym sensie, że Paweł głosił mu Ewangelię. Paweł mu głosił Ewangelię, w związku z tym został zrodzony przez Boga. I jest rzeczywiście dziedzicem. I każdy z nas, kto się zrodził rzeczywiście z Boga, jest rzeczywistym dziedzicem i współdziedzicem tego, co przynależy jako dziedzictwo Panu Jezusowi. Dlatego jest napisane, że my jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Pod warunkiem, że rzeczywiście zrodziliśmy się na nowo jako prawowici synowie i prawowite córki w wierze. Istnieją nieprawowici synowie i nieprawowite córki, które zrodziły się na przykład w wyniku głoszenia nieprawdziwej Ewangelii. I to są ludzie, którzy nie mają dziedzictwa, ale usiłują czasem do niego pretendować. Natomiast rzeczywiście, w rzeczywistości są synami i córkami nieprawowitymi. Zdarza się. Dalej Paweł mówi tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I tutaj dochodzimy do rzeczy, która czasem jest może błędnie rozumiana. To znaczy, Tymoteusz nie był pastorem ani biskupem w ogóle. Tymoteusz nie był człowiekiem, który opiekował się jednym zborem, opiekował się nim na stałe, tylko Tymoteusz był człowiekiem, który reprezentował Pawła, był jego współpracownikiem i dlatego Paweł mówi, no pozostawiłem cię w Efezie po to, żebyś przykazał pewnym ludziom, żeby nie nauczali jak my. Przecież w Efezie byli starsi. I Paweł się z nimi rozstał i w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Paweł zaprosił do siebie starszych, czyli biskupów Efezu. I to oni tam wtedy w Efezie opiekowali się tym zborem w sensie duszpasterskim na stałe. A Tymoteusz był człowiekiem, który jeździł w różne miejsca i tak jak samo jak Tytus zresztą, jeździł w różne miejsca i był reprezentował Pawła. I można powiedzieć, że miał od Pawła pewne listy polecające, był od Pawła posłany jako człowiek, który mógł pewne rzeczy robić. Do tego stopnia, że Tymoteusz na przykład miał prawo karcić biskupów. Karcić biskupów wobec wszystkich. Jest napisane w pierwszym liście Tymoteusza w 5 rozdziale. W 5 rozdziale. Nie w drugim, tylko w pierwszym. O, 17, od 17 wersetu. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem pismo mówi młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzie niezrobotnik zapłaty swojej. I dalej, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Chyba, że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Ja rozumiem, że mowa jest o starszych, to znaczy, żeby przeciwko nim nie przyjmować skargi bez zeznania świadków, a oraz, jeżeli starszy zgrzeszy, czy grzeszy, to strofuj ich wobec wszystkich, aby też inni się bali. Czyli Paweł, Tymoteusz miał takie prawo. Czyli sam starszym nie był. I dalej mówi tak, wracając do pierwszego Tymoteusza. Żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Jest ciekawe użycie słowa, nie? Dlatego, że można powiedzieć tak, no przykazanie przecież jest od Boga. To Bóg przykazuje. Ale Paweł mówi tak, przykaż tym ludziom pewnym, którzy biorą się za nauczanie, to przykaż im, żeby nie nauczali inaczej niż my. I w jakim sensie, żeby nie nauczali inaczej niż my? Bo byli tacy ludzie najwyraźniej, którzy zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest wiary. Czyli krótko mówiąc, można zajmować się pewnymi rzeczami, które tak naprawdę nie będą służyć temu, żeby dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary, tylko będą służyć naprawdę nieskończonym dyskusjom, nieskończonym rodowodom, nieskończonym sporom. Paweł wielokrotnie mówi do Tymoteusza, mówi do Tytusa i pisze, że są tacy ludzie, szczególnie spośród obrzezanych, którzy właśnie działają w ten sposób, ponieważ niestety tak się składa, że Żydzi mieli i mają zresztą taką przypadłość, że bardzo lubią dyskutować. Jest nawet mowa o tym, że gdzie jest ich dwóch, tam są trzy opinie. No i rzeczywiście tak bywa, że człowiek zajmuje się zamiast tym, co trzeba, to się zajmuje tym, co nie trzeba. I wtedy cała sprawa w sumie na boczne tory schodzi. Dlatego Paweł dalej mówi, że celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. No i znowu mamy to samo. To znaczy, ci ludzie chcieli być nauczycielami zakonu, ale to nauczanie zakonu, które oni proponowali, kończyło się baśniami, rodowodami, wywoływaniem sporów, zamiast tym, co powinno być. A co powinno być? Dzieło zbawienia Bożego, a celem tego, co Paweł mówi. O co mi chodzi, Paweł mówi? O to, żebyśmy osiągnęli, czy żyli w miłości płynącej z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Bo jeżeli tego ktoś nie osiągnie, to on popadnie w próżną gadaninę. Czyli krótko mówiąc, on się minie z celem tego wszystkiego, o czym mówi prawo. Bo Paweł mówi tak, że w liście do Rzymian, że prawo jest duchowe. Prawo nie jest cielesne, prawo nie jest literą po to, żeby nas trzymać w ryzach. I dalej właśnie dlatego Paweł pisze. Wiemy, że prawo, czyli zakon, jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Czyli z jednej strony wiemy o tym, że prawo jest duchowe. Paweł mówi, prawo jest dobre, święte, sprawiedliwe. Wiemy, że wszystko, co jest napisane, służy ku temu, żebyśmy mogli wzrastać, żebyśmy mogli wykrywać błędy i tak dalej, z prawem włącznie. Ale Paweł pisze tutaj nie o takim pojmowaniu prawa. Paweł mówi o innym pojmowaniu prawa. Mówi, że robienie właściwego użytku z prawa polega na tym, że nie robi się z tego prawa niewłaściwego użytku. A ci ludzie robili niewłaściwy użytek w jaki sposób? W taki, jakiemu Paweł się tutaj sprzeciwia. Prawo, czyli zakon, nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, bezbożnych itd., itd., dla ludzi, którzy żyją złym życiem, żyją w grzechu i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi, czy Pawłowi, powierzona. Czyli Paweł mówi tutaj o prawie jako kodeksie karnym dla przestępców. Prawo nie jest ustanowione jako kodeks karny dla nas, dla sprawiedliwego. Rozumiecie to? Człowiek, który ma umiłowanie prawdy, człowiek, który chce żyć sprawiedliwie, to jest człowiek, który tak naprawdę nie powinien się prawa bać. Dla niego prawo jest czymś, co on kocha. I jego prawo nie zostało stworzone po to, żeby go trzymać w ryzach. Czyli można powiedzieć, że na przykład dla nas nie został stworzony kodeks karny. Bo kodeks karny nas w ogóle nie powinien interesować, dopóki nie wejdziemy w konflikt z prawem. Czyli dlatego Paweł mówi, kodeks karny jest dla tych, którzy są w konflikcie z prawem. Po to, żeby trzymać w ryzach ludzi, którzy grzeszą. Bo jeżeli ktoś żyje sprawiedliwie, to jego nie trzeba trzymać w ryzach. I prawo jako kodeks karny jego nie dotyczy, dopóki nie wejdzie w konflikt z tym prawem. Dlatego prawo dla nas jest czymś innym niż dla nieprawych, nieposłusznych, bezbożnych, grzeszników, bezecnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Dawid mógł powiedzieć, że on kocha prawo, mógł powiedzieć, że on rozważa prawo, mógł powiedzieć, że on chce prawo znać, uczyć się. Dlaczego? Bo dla niego prawo było czymś pięknym i było wskazówką do tego, jak on ma żyć. Ale nie było batem na niego. I to są dwie różne rzeczy. I czasami jest tak, że prawo, nawet w kościołach, nawet wśród wierzących, zaczyna się pojmować prawo tak, jakby było właśnie batem, jakby było czymś, co ma trzymać w ryzach tych ludzi. Zamiast pojmować prawo jako coś, co jest piękne, jako coś, co jest duchowe. I wtedy zaczyna się mówić o prawie nie jako torze, czyli nauczaniu od ducha, tylko zaczyna się bardziej skłaniać ku temu, że prawo jest literą. I wtedy zaczynamy rozmawiać o literze i wtedy zaczynamy litery się bać. Nie o to, kompletnie nie o to chodzi. Jeżeli ktoś prawo miłuje, to on zupełnie inaczej będzie prawo postrzegał. Dlatego, że on będzie postrzegał prawo przez ducha i będzie widział w nim rękę Ojca. Jeżeli ktoś będzie Torę czy prawo postrzegał właśnie w taki sposób, jak niesprawiedliwi, nieprawi i bezbożni, to on będzie zawsze prawo postrzegał jako rękę sędziego. I dlatego Jezus, jak przyszedł, to powiedział, że on przyszedł zbawić. Jednocześnie powiedział, że ani jedno prawo nie przyszedł rozwiązać, ani to najmniejsze, ale do obłudników mówił tak, to prawo was osądza i to prawo was osądzi, bo wy szukacie w tym prawie zbawienia. Mówi, wy w Mojżeszu szukacie usprawiedliwienia, a przecież Mojżesz mówi o mnie. Tymczasem to Mojżesz was osądzi. I Paweł mówi dalej, byłem kiedyś taki. Mówi, byłem kiedyś taki. I od 12 wersetu, dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Ciekawa rzecz, 12 werset, że Bóg uznaje kogoś za godnego zaufania. Bóg, który wie wszystko, Bóg, który może przemienić człowieka w taki sposób, że w ogóle, no jaka w ogóle, jaka rozmowa o tym, że Bóg może komuś ufać? A jednak jest coś takiego, nie? Że Bóg uznał kogoś za godnego zaufania. Tak jak Paweł mówi na przykład do Tymoteusza w innym miejscu albo do Tytusa, żeby przekaż, no do Tymoteusza, przekaż to, co teraz ci mówię, co do ciebie piszę. O, dokładnie to jest tak. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, werset trzeci. Werset drugi. A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Godnych zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Sama zdolność nauczania nie wystarczy. Trzeba być jeszcze człowiekiem godnym zaufania. I tak jak Paweł mówi, ja, czy mnie Pan uznał za godnego zaufania, abym mógł jeszcze innych nauczać. Mimo, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia Bożego dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Jezusie Chrystusie. Paweł prześladował chrześcijan ze względu na Boga. Przecież Paweł bardzo chciał, Paweł był bardzo pobożnym człowiekiem i on uważał, że to, co robi, jest jak najbardziej służbą Bożą. Dopiero w momencie, kiedy mu Bóg oczy otworzył, to zobaczył, jak strasznie grzeszył. I jak się czyta listy Pawła, to widać, że on przyjął przebaczenie Boże, ale on zawsze pamiętał o tym, kim był, zawsze pamiętał o tym, co robił i zawsze pamiętał o tym, że prześladował Kościół Boży. I jest taki moment, jest taki fragment w liście do Kolosan, który jest bardzo trudny i który czasem jest bardzo powierzchownie interpretowany, że Paweł nadrabia, gdzie to jest? O, pierwszy rozdział listu do Kolosan. Werset 24. Kolosan 1:24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Jak się to czyta, to na pierwszy rzut oka wygląda, jakby Paweł dopełniał niedostatku udręk Chrystusowych w tym sensie, że widocznie udręki Chrystusowe nie były wystarczające, a Paweł je dopełnia. Ale czytałem kiedyś interlinię i nawet tłumacz interlinii mówi tak, że prawidłowo napisane i prawidłowo zrozumiane to zdanie powinno być takie, że Paweł ma cały czas w stosunku do siebie taką świadomość, że on nawrócił się późno. On się nawrócił późno i on tych udręk stosunkowo niewiele przeżywa. I ma taką świadomość, że on tych udręk ludziom zadał, Kościołowi. Nie tylko. Pan Jezus się zapytał, dlaczego ty mnie prześladujesz? I on miał taką świadomość, że dopełnia udręk, dlatego że on zasłużył jakby na to, nie? Inni, którzy cierpieli przed nim, udręki, zażywali tej udręki z jego rąk. A on miał taką świadomość, że on się nawrócił późno i to jest niedostatek udręk, które on przeżywa na ciele. Dlatego później się tymi udrękami nawet chlubił i mówi, że to nawet go wzmacnia i mówi, będę się zawsze chlubił tym, że przeżywam udręki, że przeżywam trudności i tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, że mnie to wzmacnia w tym sensie, że jestem lepszy, że ja będę bardziej zbawiony, tylko on mówi, że to, jeżeli on przeżywa te udręki, to moc Boża w nim się wtedy bardziej objawia. To jest drugi rozdział Koryntian, 12 rozdział. Wracamy do pierwszego listu do Tymoteusza. Miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze, a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Znowu, to jest to samo, nie? Paweł ma świadomość. Ja jestem pierwszy, ja jestem płodem poronionym, ja jestem ostatnim z apostołów. I nie po to to wszystko mówi, żeby siebie w jakiś sposób tak, żeby, nie wiem, pokazać, że on taki cierpiętnik jest straszny i że to samo to cierpienie w jakiś sposób go w oczach Bożych wywyższa. Nie, po prostu miał świadomość tego, co robił. Chociaż przyjął Boże przebaczenie. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Bóg wie, kto ma uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. I teraz Paweł mówi tak, jeżeli na mnie Bóg okazał taką cierpliwość, to może na każdym. I dlatego też na mnie wolno rezygnować w modlitwie za ludzi. I my czasami opuszczamy ręce, widząc, że nie jesteśmy w stanie już więcej powiedzieć nic. Nie jesteśmy w stanie już więcej zrobić nic. I nam się czasami wydaje, że to już jest po prostu koniec. Ale Paweł mówi, że Bóg okazał wszelką cierpliwość jemu dla przykładu innym. Tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Problem jest taki, że my nie wiemy, kto ma uwierzyć, bo my nie mamy tak zwanej przedwiedzy, którą ma Bóg. I dlatego my nie powinniśmy rąk opuszczać. Bo skoro Paweł został w taki sposób uderzony, w taki sposób mu się oczy otworzyły, co nie jest, powiedzmy, regułą, tylko raczej jest wyjątkiem, ale się zdarza. To znaczy, że każdej z osób, o której dzisiaj się modlimy, Bóg może oczy otworzyć. Jest w stanie to zrobić. Nawet jeżeli my dzisiaj myślimy, że to jest praktycznie niemożliwe, to jednak Pan Bóg ma taką, że tak powiem, zagwarantował sobie coś takiego, że On głosi Ewangelię wszystkim ludziom, kto uwierzy, będzie zbawiony. Regułą jest to, że On dociera do ludzi, przekonuje ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ale Pan Bóg zastrzegł sobie takie wyjątki, że na przykład może kogoś zrzucić z konia i mu się objawić. Tak jak Pawłowi. Wobec tego, i my nie wiemy, czy nie zastrzegł sobie takich wyjątków wobec ludzi, co do których właśnie my już opuściliśmy ręce. A potem taki człowiek przychodzi i mówi: słuchaj, Bóg mi się tak objawił, że po prostu to niesamowite było. I my sobie zadajemy wtedy pytanie, dlaczego Bóg tak do wszystkich nie mówi? Ano dlatego, że On upodobało mu się, aby ludzie byli zwiastowani przez głupie zwiastowanie wierzyli. Tak mówi w pierwszym liście do Koryntian. Tak mu się upodobało. On tak to wymyślił. Żeby ludzie wierzyli, dlatego że się zwiastuje Ewangelię. Ale miejmy ufność, że Bóg jest w stanie okazać wszelką cierpliwość, ponieważ okazał ją dla przykładu ludziom, o których Bóg wie, że wejdą do żywota wiecznego. W związku z tym Królowi Królów, Królowi Wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Ten nakaz daje Ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Według dawnych głoszonych przepowiedni, jeżeli by te przepowiednie nie były w żaden sposób warunkowe, to Paweł w ogóle nie musiałby tego pisać, zauważcie, nie? Przecież gdyby te przepowiednie były bezwarunkowe, to przecież Tymoteusz toczyłby dobry bój. Bo Bóg powiedziałby kiedyś, ten człowiek będzie toczył dobry bój, amen, koniec, nie? Nie byłoby żadnego tego. Ale Paweł mówi, daję ci nakaz, synu Tymoteuszu. Bo kiedyś zostały wygłoszone nad Tymoteuszem pewne proroctwa. I my otwórzmy sobie to. Otwórzmy sobie to i to będzie... Pierwszy rozdział drugiego listu do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, wersety 5 i 6. Paweł pisze tak: przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej, Loidzie, i w matce Twojej, Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. I czwarty rozdział, pierwszy rozdział, pierwszy list, 4:14. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został Ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. I to wszystko, jak złożymy, to z jednej strony zostało wypowiedziane nad Tymoteuszem proroctwo. Wtedy, kiedy starsi wkładali na niego ręce. I w tym proroctwie, czyli w przepowiedni, było powiedziane najwyraźniej, że Tymoteusz będzie staczał dobry bój. Ale Paweł mówi tak: przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, czyli charyzmat, który został ci udzielony przez włożenie rąk starszych. Czyli to nie jest tak, że rozniecenie, że to wszystko działa samo, samoczynnie, samobieżnie, samodzielnie. Jest nasz udział w tym, czy my pogrzebiemy ten dar, czy my go będziemy rozniecać. Czy my będziemy pamiętać o tym, czy my będziemy staczali rzeczywiście dobry bój. Jest w tym wszystkim nasz udział. I może jest coś takiego, bo czasami tak bywa, że kiedyś tam w życiu otrzymaliśmy na przykład jakieś proroctwo. Kiedyś w życiu Bóg do nas coś powiedział, kiedyś chciał nam coś dać. Ja pamiętam, że znamy takich ludzi, którzy na przykład kiedyś prorokowali, a potem przestali. Mimo, że ten dar otrzymali. I warto tą skrzynię z tym cennym darem wykopać. Warto ją otworzyć i warto rozniecić na nowo ten dar. Warto zabiegać o te dary, żebyśmy nie byli tacy jak ci, którzy dostali jakiś tam dar i na przykład zakopali go w ziemi, nie? I potem przychodzi Pan i właściciel i mówi, no co zrobiłeś? Tam jest mowa o talentach, tam jest mowa o minach. One też zostały dane. I teraz jest pytanie, czy zostały w jakiś sposób używane, czy też zostały zakopane. Więc jeżeli Pan Bóg daje nam jakiś dar, jeżeli wiemy o tym, jesteśmy tego świadomi, to go nie zakopmy, tylko używajmy. Dlatego, że staczanie dobrego boju to jest coś, w czym również my mamy udział poprzez nasze decyzje. Bo, i tutaj na końcu Paweł takie ostrzeżenie mówi o ostrzeżeniu, że wracamy do 1 Tymoteusza 1. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. Ważne. Wiarę i dobre sumienie. Dlatego, że my kiedyś, w momencie, kiedy byliśmy zanurzani, prosiliśmy Boga o dobre sumienie. Tak mówi pierwszy list Piotra, że chrzest jest prośbą o dobre sumienie i Bóg odpowiedział na tą prośbę i teraz to dobre sumienie trzeba zachowywać. Dlatego, że czyste sumienie jest po to, żebyśmy mogli Bogu służyć i żebyśmy mogli te nasze uczynki były żywe, a nie martwe. Jakbyśmy przeczytali sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, to przecież tam jest napisane od 19 do 22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Skoro tak, to znaczy, że należy zachowywać wiarę, należy zachowywać dobre sumienie, czyli sumienie, które jest czyste, wrażliwe i które, dzięki któremu my słyszymy lepiej Boży głos, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. I to jest ostrzeżenie od Pawła. Jeżeli ktoś odrzuca dobre sumienie, jeżeli ktoś zaczyna to sumienie, że tak powiem, tolerować, że ono się zanieczyszcza i ona zanieczyszcza się coraz bardziej, jeżeli je odrzuca, to możesz po prostu stać się rozbitkiem w wierze. A rozbitek to jest ktoś, kto płynął i przestał płynąć. Kto miał, płynął na jakiejś łodzi, na jakimś statku i to się rozbiło. Więc to nie jest człowiek, który nigdy nie wsiadł do łodzi. To nie jest człowiek, który tak naprawdę może uważać, że się nic nie stało. Stało się, rozbiło się. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. I to jest odniesienie do tego, co Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale, kiedy Paweł mówi, że oddawanie szatanowi to jest to samo, co wykluczanie z Kościoła. I w dodatku Paweł mówi, że wymienia te imiona publicznie. Więc to jest dla nas jeszcze jedna ważna lekcja. Po pierwsze, ludzi, którzy odrzucają dobre sumienie, którzy stają się rozbitkami w wierze i którzy bluźnią, należy wykluczyć, żeby zostali pouczeni, bo wykluczenie nie jest po to, żeby człowiek poszedł do piekła, tylko po to, żeby został pouczony i żeby się nawrócił. I po to zostaje oddany szatanowi w takim sensie, że wyklucza się go ze społeczności. Pierwszy rozdział Koryntian 5. Koryntian 5 rozdział. No i ostatnia rzecz. Paweł wymienia publicznie imiona tych panów. A to oznacza, że ostrzega przed nimi wszystkich innych, do których pisze listy. I to również jest pewna lekcja dla nas, że wolno publicznie mówić o ludziach, którzy są rozbitkami w wierze dlatego, że odrzucili dobre sumienie i dlatego, że bluźnili. Czyli nie bezpodstawnie. Bo dzisiaj też jest taka moda, niestety, że jeżeli ktoś fałszywie naucza, bluźni, to należy jak najbardziej się o niego modlić, ale nie wolno publicznie go krytykować. Paweł był przeciwnego zdania. I podsumowując, po pierwsze, chwała Bogu, jesteśmy prawowitymi dziećmi, bożymi, dziedzicami. W związku z tym też istnieje możliwość tego, taka, że nieprawowici istnieją. Mówiliśmy o tym, że Paweł pewne rzeczy przekazywał, że przekazywał, aby pewni ludzie nie nauczali inaczej niż apostołowie i nie zajmowali się tym, co nie trzeba. Dlatego, że celem tego, co Paweł przekazuje, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, a nie roztrząsanie różnych rzeczy, nauczanie, nie wiem, rodowodów, wywoływanie sporów i siedzenie bez przerwy na dyskusjach, które do niczego tak naprawdę dobrego nie prowadzą. Mówiliśmy o tym, że należy prawo traktować we właściwy sposób, bo ono jest dobre dla tych, którzy odpowiednio, czy robią z niego właściwy użytek, że prawo jest duchowe i wtedy się je kocha, albo prawo jest literą i jest kodeksem karnym i on wtedy jest dla ludzi, których trzeba trzymać w ryzach. Mówiliśmy również o tym, że nie wolno opuszczać rąk, bo Bóg jest w stanie dotknąć ludzi, o których się modlimy, w sposób, którego my nie przewidujemy, bo dotknął kiedyś tak Pawła i że Paweł został uznany przez Boga za godnego zaufania, ponieważ Bóg zlecił mu pewną służbę. I na koniec mówiliśmy o tym, żeby Tymoteusz, bo Paweł tak pisze do Tymoteusza, żeby według dawnych głoszonych przepowiedni staczał dobry bój. I w związku z tym my też powinniśmy staczać dobry bój. Jeżeli kiedyś otrzymaliśmy jakiś charyzmat, jeżeli jakieś proroctwo, to proroctwo nie oznacza, że automatycznie dotrzemy, że automatycznie będziemy to robić. Jest w tym nasz udział, w sensie takim, że nasza postawa będzie decydowała o tym, czy my chcemy żyć z dobrym sumieniem, czy chcemy zachowywać wiarę, czy też to wszystko odrzucimy i rozbijemy się w wierze. Amen.